aktywności w oddychaniu, bóle mięśniowe. Wszystko prócz saturacji jest na plus, więc podejrzenie COVID-u jest. No i teraz gdzie możemy z nim pojechać?
Pacjent nie ma wyniku potwierdzonego i wołoska jest zapchana, nie przyjmie bez potwierdzenia COVID.
Będziemy się nie chce przyjąć, nie ma miejsc.
Nic nie ma miejsc.
Pandemia chińskiego wirusa uświadamia nam wszystkim, że zawody medyczne to nie tylko sposób na życie, zarabianie pieniędzy czy aktywność zawodowa. To służba i misja, często niewdzięczna i związana z poświęceniem własnego bezpieczeństwa.
Czekają transporty z rana jeszcze do realizacji.
Wiemy, że dziś jesteście przemęczeni, sfrustrowani złym zarządzaniem służbą zdrowia. Przerażeni głupotą części Polaków, którzy beztrosko lekceważą zasady dystansu społecznego. Boicie się o swoje zdrowie i życie.
Jednak chcemy, żebyście wiedzieli, że duża część Polaków jest Wam ogromnie wdzięczna za to, co robicie, szczególnie teraz, gdy pandemia się rozpędza.
Zapewne nikt nie zbuduje Wam pomników, ani nie otrzymacie wystarczającego wynagrodzenia za Waszą pracę. Ale wiedzcie, że wdzięczność zostanie w naszych sercach.
Niestety nie możemy tego pocisnąć, bo nie ma jak,
No i jaka decyzja, bo cały czas czekamy.
Jestem na linii z panem doktorem, zostawiamy i odjeżdżamy.
My, chrześcijanie, modlimy się często o wasze bezpieczeństwo i mądrość w postępowaniu z pacjentami. Możecie być pewni, że będziemy to robić nadal. W Biblii leczenie i poświęcanie się dla innych zawsze traktowane jest z najwyższą estymą. Nawet Jezus w swej misji zbawienia świata, gdy przyszedł, by umrzeć za nasze grzechy, porównany jest do lekarza.
Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie.
Gorąco też pragniemy, byście w tych trudnych czasach skierowali swój wzrok ku Jezusowi Chrystusowi. Nie temu namalowanemu czy wyrzeźbionemu w kościółkach, ale temu prawdziwemu, który 2000 lat temu umarł na krzyżu Golgoty, trzeciego dnia zmartwychwstał i teraz żyje i chce dać życie wieczne każdemu z was.
Jeśli jeszcze nie znaleźliście u Niego przebaczenia swoich grzechów, pokoju i życia wiecznego, to chcemy Wam przypomnieć, że On powiedział:
ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
Teraz wokół Was jest dużo cierpienia i śmierci.
Oby dla wielu z Was był to moment, gdy osobiście potraktujecie te słowa Jezusa.
Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
Medycy, dziękujemy Wam, że ratujecie nasze zdrowie i życie.
Tomasz Sykielski w swoim najnowszym filmie Rok we mgle ujawnia sabotaż władz PiS-u podczas pandemii chińskiego koronawirusa w Polsce. Czy to jest film rzetelny? Czego w nim nie ma? To będzie analiza w telewizji Idź Pod Prąd. Ja się nazywam Eunika Chojecka i czekamy również na Wasze głosy. Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie, witam Państwa.
A także szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz, witam również.
Witam.
Czekamy na Wasze głosy, piszcie na czacie, a także z hashtagiem IPPTV na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie. Chcemy wiedzieć, co Wy myślicie o tym filmie, a także o tym, co się działo w Polsce podczas pandemii chińskiego koronawirusa. Zanim zapytam Was o ocenę rzetelności nowego filmu Tomasza Sekielskiego, Rok we mgle, powiedzcie, co Was najbardziej poruszyło, co Was przeraziło w tym dokumencie Onetu.
No wszystko to, co tutaj było zawarte, omawialiśmy w programach telewizji Idź Pod Prąd. Była to, można powiedzieć, taka kondensacja naszych materiałów od wielu miesięcy, także tutaj jakiegoś nowego faktu czy nowego spojrzenia na to, co się dzieje, nie dostałem.
Nic nowego się nie dowiedziałeś. Cezary Kłosowicz, czy
jeszcze
coś...
tylko jedno zdanie uderzające. Było to pokazanie zestawu działań, które można ocenić jako sabotaż. To tylko nasza telewizja do tej pory oskarżała rząd pisowski o sabotaż. I tutaj rzeczywiście redaktor Sekielski kilkukrotnie, przynajmniej dwukrotnie, może więcej, swoim gościom zadaje pytanie, czy to, co zrobili pisowcy, to nie jest sabotaż? Myśmy to mówili od dawna.
Cezary Kłosowicz, czy czegoś nowego się dowiedziałeś? Co cię najbardziej przeraziło, czy poruszyło w filmie Tomasza Sekielskiego?
Nie, nowych rzeczy tam nie było, tylko zostały tak zebrane w jedną całość. Także to jest jakaś wartość tego filmu. Natomiast myślę, że przypomniało taką atmosferę, szczególnie pierwsza część filmu z tego początku pandemii w Polsce z marca. I myślę, że to może być potrzebne nawet teraz ludziom, kiedy już się przyzwyczaili, już zapomnieli o tym i chociaż teraz sytuacja jest dużo, dużo gorsza, to wielu jej teraz tak aż nie docenia. Także myślę, że to jest też jakaś wartość dodana w tym filmie. Co do informacji, to nie są nowe, ale są zebrane tak w takiej szybkiej, krótkiej formie.
No rzeczywiście, to, że to jest taka chronologia zdarzeń praktycznie od początku, no zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście od początku epidemii, to jest wielka praca dziennikarzy Onetu i za to rzeczywiście należą się brawa dla Tomasza Sekielskiego, czyli scenarzysty i reżysera tego filmu. Powiedzieliśmy o sabotażu. Edyta Rzemła, dziennikarka Onetu, a także redaktor Wyrwał tego samego portalu opowiadają o takim zdarzeniu, że epidemiolodzy z Puław zostali zaproszeni w styczniu do Ministerstwa Obrony Narodowej. Wezwano trzech wysokich oficerów z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach. Jest to laboratorium, które może badać najgorsze wirusy. Byli przekonani, że jadą ustalać plan, strategię, jak przygotować wojsko, społeczeństwo, jak sobie radzić się z pandemią, jak mówi redaktor Rzemła, jak zabezpieczyć Polskę, a oni zostali zwolnieni w imię jakichś gierek personalnych, politycznych w Ministerstwie Obrony Narodowej, komentuje redaktor Wyrwał. Był między innymi to pułkownik Michalski, jeden z najlepszych epidemiologów w kraju. I Sekielski na to brzmi, to wygląda na sabotaż. redaktor wyrwał, trudno to inaczej nazwać, ale to była zwykła głupota, raczej niż sabotaż, ale już redaktor Rzemła mówi, że rzeczywiście tak pomyślała o tych działaniach rządu i później są kolejne działania władz Prawa i Sprawiedliwości przedstawione w tym kontekście.
Oczywiście ten cały chaos tych strategii, które zmieniały się co chwila, można by gdzieś próbować wiązać z głupotą tych nieprzygotowanych do rządzenia oficjeli pisowskich, można powiedzieć tak z klucza partyjnego, a nie fachowego, postawionych na te różne wysokie stolce i kiedy jest spokojnie, no to tam nawet, wiecie, no człowiek w ogóle niezorientowany by sobie dał radę, nie? Bo to różni zastępcy, sekretarki wszystko za niego robią, a taki Nikodem Dyzma może tylko tam podpisywać dokumenty. Tu pięknie jest pokazany prezydent Duda, który jako takie panaceum na epidemię otwiera taką teczkę i pokazuje, a ja podpisałem ustawę i COVID-u już nie będzie. No to kpina w żywe oczy. Tak, no, to jest dobra scena. Jak się to rzeczywiście skompromitowała władza pisowska, ale kiedy mamy do czynienia z atakiem bronią biologiczną, odwołanie szefostwa epidemiologicznego to nie jest głupota. To tylko i wyłącznie sabotaż. To tylko i wyłącznie zbrodnią stanu można nazwać. Tu nie ma żadnego wytłumaczenia głupotą odwołania tych doświadczonych wojskowych epidemiologów. To jest czysty sabotaż mający sprawić, by Polacy, by władze polskie, by społeczeństwo polskie chodziło jak dzieci we mgle w czasie tej pandemii.
Analogiczna sytuacja wydarzyła się w chińskim Wuhan. Tam w laboratorium również zmieniono kierownictwo tego takiego najbardziej ścisłego kierownictwa, redaktor Cezary Kusowicz.
Tak, tylko tam wprowadzono wojsko do laboratorium. No nie żeby tam wcześniej wojsko się nie zajmowało tym laboratorium, no ale teraz tak na sztywno kierownictwo, czy wtedy to kierownictwo wojskowe. Też tam jest no, jedna z tych ekspertów, jest oskarżana przez część naukowców, że pracowała nad właśnie koronawirusami i że być może z jej prac powstał ten wirus, który teraz jest przyczyną pandemii. Natomiast no, co do sabotażu, no, mogliby wytłumaczyć ewentualnie tak, że to kierownictwo to było do niczego i się nie znało. No, to wtedy znaczy, że wcześniej był sabotaż, ale nie wiem, jakoś nie słyszałem wytłumaczenia tego jakiegoś sensownego tego ruchu. Także widać, że tutaj no, jest bardzo jakaś groźna działalność kogoś w rządzie. Przy czym no, trzeba powiedzieć, że sabotaż to nie znaczy, że cały rząd bierze udział w spisku, tam wystarczy parę osób w kluczowych miejscach, a reszta ich słucha, czy daje się im zwodzić, więc no, głupota też tutaj podchodzi gdzieś w tym, no ale sama taka decyzja by się nie zrodziła tak o z głupoty, a to może sobie zwolnijmy dzisiaj, tak? To tak nie działa.
I to jeszcze w styczniu, przypominamy, wtedy, kiedy jeszcze ta pandemia czy epidemia była, można powiedzieć, jeśli chodzi o polskie państwo, nie w takim zakresie jak dzisiaj.
Ale ktoś już wiedział, że,
no właśnie,
że będzie się trzeba nią poważnie zająć i zadziałał na kluczowym odcinku.
I tutaj wątek chiński też się pojawia, o którym bardzo mało niestety jest w filmie Tomasza Sekielskiego. Powiedziałeś o broni biologicznej, że koronawirus to broń biologiczna komunistycznych Chin. Tego również zabrakło w tym filmie. O tym mówił dr Zbigniew Hałat, czyli były wiceminister zdrowia, lekarz epidemiolog w telewizji Idź Pod Prąd. Pokażmy ten fragment teraz i wracamy za chwilę, porozmawiamy o tym, czy ten film rzeczywiście jest rzetelny i kto mógł dokonać sabotażu w polskich władzach.
Mamy do czynienia z nowym patogenem. Owszem, patogenem, który pochodzi z tej samej grupy wirusów, która jest nam doskonale znana każdego sezonu. Mówi się nawet grypowego czy grypopodobnych zachorowań. Mówi się nawet, że to co szósty człowiek, który przechodzi zakażenie grypopodobne, to jest ofiarą koronawirusa. No ale nie tego wirusa, nie tego nowego, nie tego, który jest podejrzewany, że jest narzędziem mającym charakter broni biologicznej, gdzie ten kolec uznawany jest za zmodyfikowany do tego stopnia, żeby reprezentował nie tylko nowe zdolności infekcyjne, a więc wszczepianie się w odpowiednie receptory AC i jeszcze szereg innych zlokalizowane w rozmaitych organach człowieka, ale też przebieg samego zakażenia i reakcji człowieka na to zakażenie jest też nieznany. I WHO, no przecież każdy z nas uznając WHO za autorytet, zapomina o tym wszystkim, o tej całej emanacji marksizmu, leninizmu przez zarząd WHO i tym wszystkim, co robią przeciwko ludzkości w swoim działaniu. A teraz jeszcze należy dołożyć to, co nieustannie powtarza pan prezydent Trump, że są właściwie tubą chińskiej partii komunistycznej, która wysunęła przeciwko światu tą nową broń biologiczną. Co do autorytetu wobec tego mamy zasadnicze zastrzeżenia.
Mam pytanie do was w takim razie. Czy ten film jest rzetelny? Można go tak nazwać?
No ten film, jak rozumiem, jego celem było pokazanie epidemii, ale nie na całym świecie, tylko w Polsce i głównie działań polskiego rządu. Więc pod tym względem pokazuje to dość dobrze, ale ma jeden bardzo ważny brak. To znaczy nie pokazuje właśnie tego związku z chińskimi komunistami. O tym nie ma, no żeby nazwać komunizmem, to nawet chyba nic na początku. No jest, że się zaczęło w Chinach, to każdy film tak musiałby się zacząć o epidemii. Natomiast potem nic nie ma o tym, że Chiny są winne. Już abstrahując od tego, czy stworzyły tego wirusa, czy tylko tam gdzieś się pojawił w jakiś tam sposób, ale tego, że nie zatrzymały go, kiedy mogły, o tym nie ma, a to nawet jeśli mówimy tylko o Polsce, no to powinno być, skąd się wziął ten wirus, dlaczego do nas dotarł. I dalej nie ma o tym, jak rząd polski, mimo winy Chin, cały czas z tymi Chinami, z tą władzą chińską komunistyczną współpracuje, jak nie zamknął lotów z Chin przez długi czas w lutym, jak dziękował nasz prezydent chińskiemu komunistycznemu przywódcy Xi Jinpingowi i jak dalej, jak wysyłał tam maseczki, a teraz jak kupuje, no o tym trochę było, że przyleciał ten transport, że tam przywieźli badziewie z Chin.
Tak.
To parę razy maseczki pada.
Maseczki bez atestów.
Że dalej kolejne idą, to tego już nie ma. O tym już nie ma, a to powinno być i to bardzo duży brak jest w tym filmie.
Rzeczywiście jest powiedziane, to chyba redaktor Stankiewicz mówi, że we Włoszech taka sytuacja epidemiczna była bardzo zła, dlatego że turyści z Chin przylecieli i przywieźli tam koronawirusa, ale nie ma ani słowa o tym właśnie, że to Chiny są, można powiedzieć, winne rozprzestrzenieniu tego wirusa na cały świat. Nie ma mowy o Tajwanie, który alarmował Światową Organizację Zdrowia i nie ma właśnie mowy również o tym, że to Organizacja Zdrowia kłamała świat, a no, jest powiedziane, że 31 grudnia WHO dostaje informacje i pod koniec stycznia ogłasza zagrożenie epidemiczne.
Jest tutaj rzeczowa krytyka rządu Prawa i Sprawiedliwości. Co do tego ogólnie, tak jak Czarek powiedział, no też nie mam zastrzeżeń. To jest w miarę uczciwie. Oczywiście można by jeszcze wiele dołożyć, no ale to film by musiał trwać wtedy parę godzin. Przecież ile godzin programów spędziliśmy na pokazywanie tych, ja to sobie napisałem, takie cztery cechy działania władz PiS-u. Sabotaż, propaganda, czyli kłamstwo, złodziejstwo na ogromną skalę, a potem morderstwo. Morderstwo ponad 20 tysięcy Polaków. Oni są współwinni. Oni mają krew na rękach. nie? Bo wzięli odpowiedzialność. Władza to odpowiedzialność, władza to nie limuzyny, władza to nie kochanki sekretarki i przeróżne inne jeszcze granty. Władza to odpowiedzialność. 20 tysięcy Polaków w grobach, już więcej. To jest wasza, pisowcy, odpowiedzialność. Bo w tym samym czasie inne państwo, też duże, jeszcze bardziej narażone, bo blisko komunistycznych Chin, Tajwan z 22 milionami obywateli, czyli zobaczcie, to nie jest jakaś Andora czy coś takiego. Wiecie, ile tam komunistom chińskim udało się Tajwańczyków zabić dzięki mądrej polityce władz i doinformowanemu, zdyscyplinowanemu społeczeństwu? 7. W Polsce ponad 20, a może biorąc pod uwagę tych, których zabili w wyniku różnych zaniedbań, których nie dało się zrobić w wyniku tej całej tego chaosu, to może będzie 50 tysięcy już dzisiaj. Tyle ofiar ma na koncie niedojdowaty, złodziejski i z agentami gdzieś w środku, czyli sabotażystów, rząd Prawa i Sprawiedliwości. I dzisiaj rano o 6:00, ci, którzy już o tej porze nas oglądają, w pomyśl dziś cytowałem werset 14 z Księgi Przysłów. Gdzie nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada. Czy to już do Polaków dociera? Nie można lekceważyć tego, jaką mamy władzę w Warszawie. Bo taką, jaką mamy władzę, to taką będziemy mieli ochronę w chwili próby, w chwili wojny. A teraz jest wojna. I teraz trup ściele się gęsto. I teraz Onet pokazuje, nie mamy władzy. Albo władzę złą, głupią, zakłamaną, a może i agenturalną. No ale gdzie była wcześniej ta troska o jakość władzy? Teraz możemy już tylko płakać nad rozlanym mlekiem. Gdzie było wcześniej wskazanie źródła? Skąd się bierze dobra władza? Gdzie było wcześniej powiedzenie czegoś, że jest środowisko, które o tym mówi?
No ale czekujesz od dziennikarza Onetu, że będą cytować Pismo Święte?
Nie, żeby powiedzieli. Słuchajcie, jest telewizja Idź Pod Prąd. Jest redaktor Hanna Shen z Tajwanu.
No właśnie, chociażby
która redaktor od Hanna samego Shen. Początku pokazywała w naszej telewizji ratunek. Dlaczego nie ma słowa o tym w tym filmie?
Kto waszym zdaniem jest największym sabotażystą w polskich władzach?
Kto jest sabotażystą? Nie znamy, że tak powiem, tam układów tak wewnętrznych między tymi członkami władzy i kogo oni słuchają jako doradców, ale no,
kto
mamy,
popełnił
mamy
najwięcej błędów?
W Polsce dość jasno przedstawiony, kto rządzi, kto podejmuje decyzje. I tu niezależnie, czy on to zrobił z głupoty, bo kogoś posłuchał, czy mu ktoś za to zapłacił, czy jakąś ma ideę za tym złą i ją realizuje, no to trzeba go pociągnąć do odpowiedzialności. No w tym wypadku to jest oczywiście premier, oczywiście minister zdrowia, no, służby sanepidu no, jako całość. Tu już jeden minister zrezygnował, szef sanepidu też już się ewakuował z tego i Jarosław Kaczyński, który no, tu akurat tę zależność wszyscy znamy, że choć nie jest ani prezydentem, ani premierem, no to rządzi, ma największy wpływ na to, co rząd robi, więc to no, takie osoby na szczycie. No plus Andrzej Duda, który no, dziękuję tutaj sprawcom tego mordu na całym świecie. To jest też sprawa oczywista.
Pastor Paweł Chojecki.
Dla mnie to jest tylko jedno nazwisko, Jarosław Kaczyński. Tu nie mam żadnych jakichś wątpliwości, że to jest szkodnik polskiej prawicy. I ten film to po części pokazuje. Ten film pokazuje winę Jarosława Kaczyńskiego, który pomimo bardzo groźnej sytuacji epidemicznej cały czas rozpoczyna jakieś akcje, żeby Polaków zarazić w imię albo swoich interesów politycznych, i tu mówimy o przygotowaniu do wiosennych wyborów, Przecież i kampania Dudy, zdaje się, w lutym się rozpoczęła i był wielka no, skupisko ludzi w Warszawie, gdzie tam Duda i różne takie rzeczy bez maseczek i tak dalej. To dokładnie robili komuniści i socjaliści na 8 marca w Hiszpanii, żeby zarazić całą Hiszpanię. To zwołali tam wszystkie feministki do Madrytu. Także tutaj działanie. To jeszcze można tymi gierkami politycznymi typu wybory, ale morderstwo dokonane na Polakach 1 września 2020 roku nie da się niczym wytłumaczyć. Myśmy błagali: rządzie, opamiętaj się, nie posyłaj dzieci do szkoły, bo to będzie śmierć dla Polski na ogromną skalę. Mówiliśmy tu w sierpniu, błagaliśmy, przynajmniej o parę tygodni odwleczcie tę decyzję. Szkoły są kompletnie nieprzygotowane. Będziecie je zaraz zamykać. Będzie chaos, ale do tego będą tysiące trupów.
O tym też mówi dr Tomasz Dziedziąckowski w filmie Tomasza Sekielskiego, wirusolog, który również brał udział w naszych programach, że dlatego jest taki no, kryzys, można powiedzieć, w państwie, jeśli chodzi o epidemię, bo dzieci poszły do szkół, a Polacy do pracy.
No, Polacy do pracy tak czy siak by poszli, ale te dzieci do szkół to są przecież skupiska po kilkaset, a niekiedy ponad 1000 i więcej dzieci naraz. I to jest przecież nie tylko sama szkoła, ale dojazd do szkoły, komunikacja, ludzie, którzy pracują w szkołach, oni będą przenosić od dzieci i tak dalej. No totalne zakażenie narodu. Zobaczcie, do 1 września, praktycznie tam nie wiem, od marca, mieliśmy szkoły bez... Nie mieliśmy szkół. Nie było transmisji przez duże skupiska dzieci. Od 1 marca na przymus rządowy rozpoczęła się transmisja przez dzieci i młodzież. A dzisiaj są trupy.
Redaktor Andrzej Stankiewicz mówi podobnie, że Kaczyński podczas pandemii wygenerował 3 gigantyczne kryzysy, których Polska nie potrzebowała. Pierwszy, tak jak mówiliśmy, wybory prezydenckie za wszelką cenę, później konflikt o ustawę o ochronie zwierząt i na końcu największy konflikt, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Bardzo przejmująco kończy się ten film Tomasza Sekielskiego. Na początku jedna z dziennikarek Onetu mówi o tym, że pielęgniarka, z którą rozmawiała, już przestała liczyć zgony, już przestała liczyć tych, których zamyka się w plastikowych workach z powodu śmierci na COVID-19. Tomasz Sekielski też o tym mówi, że w tych czasach umiera się w samotności. I najmocniejszy fragment według mnie w tym dokumencie, redaktor Stankiewicz, redaktor Onetu, wyznaje: mój ojciec zmarł na raka samotnie, dlatego że od wiosny nie można odwiedzać pacjentów w szpitalach. Moim szczęściem było, że miał normalny, a nie 5-osobowy pogrzeb, ale mogłem pożegnać się już tylko z jego ciałem. Mówi, że nie wiedział.
Nie, no, nie można to tam, że tak powiem, zwykłym ludziom, ale na przykład minister Czarnek to se mógł pójść do szpitala wojskowego i to prawdopodobnie chyba już wtedy był chory, albo zaraz potem. Potem cały oddział zamknęli, bo oczywiście było zarażenie. Także, że tak powiem, chamom nie można, ale panom, czerwonej hołocie, to nadal można. To jest PRL bis, a nie żadna Polska wolnych Polaków i sprawiedliwe państwo.
Ten wątek też jest poruszany. Pokazany jest fragment również piosenki Kazika, czyli twój ból jest lepszy niż mój. Pokazany jest moment, kiedy Jarosław Kaczyński, kiedy dla wszystkich ludzi pogrzeby, cmentarze są zamknięte, to on na cmentarz wjeżdża bez problemu. Ale ciebie chciałam zapytać o to, co ty byś powiedział tym ludziom, Polakom, których bliscy teraz umierają w samotności, nie mogą z nimi porozmawiać, nie mogą ich pożegnać. Co mogą zrobić i jakbyś też, jeżeli ktoś, kto jest chory i leży teraz w szpitalu na COVID-19, jest w złym stanie i ten ktoś nas słucha, to co byś powiedział tym ludziom?
W kolejności, jak wymieniłaś, warto sobie uświadomić, że są takie sytuacje, że już nic nie możemy zrobić. I to redaktor Stankiewicz mówi, ja już nic nie mogłem zrobić. Już byłem totalnie odcięty, ojciec w szpitalu, zakaz odwiedzin, nie miałem koneksji takich jak Czarnek, żeby sobie załatwić wejście do wojskowego szpitala w Lublinie i tak dalej. Nie? Wtedy to już można tylko wyciągnąć wnioski na przyszłość, że trzeba o więziach z bliskimi, o tym, że kiedyś się rozstaniemy, że kiedyś ich nie będzie albo nas nie będzie, myśleć, kiedy jest czas. Czyli trzeba po pierwsze na co dzień, nie od wielkiego dzwonu, nie na Wigilię się tam pojednać z bliskimi i tak dalej, ale trzeba na co dzień utrzymywać dobre więzi z bliskimi, troszczyć się o nich, okazywać im miłość, zrozumienie, wsparcie, troskę i tak dalej. Wtedy, nawet jak przyjdzie taka sytuacja, że nagle nas w tej ostatniej chwili rozdzielą, to my wiemy, że zrobiliśmy co trzeba i nie będziemy mieć wyrzutów sumienia. Także na to trzeba pracować każdego dnia. A teraz o tej samotności tych, którzy umierają. Tu nasza słuchaczka, też doktor, też współpracująca właśnie ze szpitalami w opiece nad chorymi, niedawno już w takim dzieleniu tu wewnętrznym powiedziała bardzo takie przejmujące słowa, że ona niekiedy po kilka osób dziennie wyprawia na tamten świat, znaczy żegna ze swoich pacjentów. I ci ludzie sobie nie zdają w ogóle nawet sprawy, że umierają, albo są kompletnie zaskoczeni, zrozpaczeni i nie wiedzą w ogóle, co począć. W ogóle nie są przygotowani na śmierć. Nie? I ona przeżyła też tam, to może kiedyś usłyszymy jej świadectwo, to już ja to tam jakoś niezdarnie próbuję to oddać. Jak przeżyła to, że ja wiem, że jest ktoś, kto jest z nami, że nie jesteś sam. Tym kimś jest Jezus Chrystus. Ale nie wiedziałem, jak im o tym powiedzieć. Ja już żyję z Jezusem. Jezus jest w moim sercu. Ja jestem Jego. On jest stale moim przyjacielem. Jestem w Jego ręku. Jestem przez Niego uratowana od konsekwencji kary za swoje grzechy. A teraz widzę tych ludzi w chaosie, którzy umierają i nie wiedzą w ogóle i już zgasł. Następny, następny. I w pewnym momencie nastąpił w niej przełom. Mówi, zaraz, to przecież ja jestem tutaj, żeby tym ludziom powiedzieć, że nie są sami. Że są z Jezusem. Że Jezus już teraz oferuje im wieczną wspólnotę. W Biblii wspólnota z Jezusem jest opisana jako impreza. Zobaczcie sobie Księgę Apokalipsy, 3:20. Jezus mówi do każdego człowieka. Oto stoję u drzwi i kołacza. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy. Czyli zobaczcie, nie jesteś sam. Jezus stoi obok, chce wejść do twojego życia. I zobaczcie, co Jezus obiecuje. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, Jezus mówi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Wieczerza, no to jest ta ostatni posiłek, biesiada. To właśnie Jezus mówi, czyli całkowita, totalna wspólnota. Możesz nie być sam, nie tylko w tej chwili śmierci. Możesz nie być sam na całą wieczność. Tego chce Jezus. Ale pytanie, czy ty tego chcesz?
Dziękuję ci za twoją odpowiedź. Również w klipie, który stworzyliśmy w telewizji Idź Pod Prąd, dziękujemy medykom, jest taka zachęta dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek, ratowników salowych, żeby nie poddawali się w tej walce z chińskim koronawirusem i tam też jest pokazane rozwiązanie. Prosimy was, dołączcie do tej akcji. Hashtag dziękujemy medykom na Twitterze, na Facebooku, w mediach społecznościowych. Podawajcie dalej ten klip. Właśnie, wysyłajcie zdjęcia na kontakt@idzpodprąd.pl.
To właśnie warto podkreślić, że w tym całym bezmiarze zła, zepsucia, kłamstwa, sabotażu, złodziejstwa i celowego wystawienia ludzi na śmierć jest jasny punkt. To są właśnie Polacy, pracownicy służby zdrowia. Ci ludzie, choć w strasznych warunkach, choć wiedzą, że są kompletnie nieprzygotowani, tutaj pada w tym filmie to słowo, jesteśmy jak mięso armatnie, oni to wiedzą. Oni to wiedzą, że rząd ma ich w dupie. I tylko chce się chwalić. Zobaczcie, jak pacjent zero nawet To nie szpital miał to ogłosić, tylko Niedzielski, żeby się ogrzać w świetle Jupiterów i jeszcze tam...
Szumowski.
Niedzielski już teraz.
Powiedział lekarzowi, nie możesz nic mówić, nie ogłaszaj.
Bo ja to ogłoszę, to co się pochwali tym?
Dwa dni po
Także fakcie. banda oszustów, łgarzy, zostawiająca pielęgniarki salowe, ratowników medycznych, farmaceutki, wszystkich, lekarzy oczywiście, na śmierć. Albo na straszne dylematy moralne. To zrobił rząd pisowski. I teraz brakuje mi tu pytania. Kto rozliczy ten rząd? A jeszcze ważniejsze pytanie. Co potem? Jakie wnioski dla Polski po tym, że mamy rząd propagandy, złodziejstwa, sabotażu i morderstwa? Co potem? Ale o tym to my mówimy w telewizji Idź Pod Prąd.
No właśnie, w tym filmie rzeczywiście są zestawione wypowiedzi oficjeli, takie na konferencjach prasowych, w wywiadach. Później upływa czas. Narracja całkowicie się zmienia i pokazuje, że to były po prostu kłamstwa. Również dziennikarze Onetu, którzy poznali system ochrony zdrowia od podszewki, a także te wszystkie, tą całą strategię Prawa i Sprawiedliwości walki z koronawirusem, pokazują, że rzeczywiście to, co mówili i mówią oficjele, to po prostu nie była prawda. Jak można tych ludzi pociągnąć do odpowiedzialności? Polityków Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy?
No tutaj trzeba po prostu, no musi duża część Polaków po pierwsze zobaczyć prawdę, jak to wygląda i chcieć tego rozliczenia i wtedy no, trzeba to przeprowadzić, wybrać sobie władze, które to zrobią. To będzie bardzo trudne, bo tak na szczycie teraz polityki nie widać specjalnie alternatywy, która by chciała prawdziwego rozliczenia, tylko no właśnie zmieniają się raz, no zmieniło się z PO na PiS, miały być rozliczenia, nie było. No i teraz jak się zmieni tam z PiS na
też nie
PO,
będzie
czy
rozliczeń?
Hołownię, czy PSL, może tam paru rozliczą, może Kaczyńskiego tam poświęcą, ale
mecenas Giertych
tyle i wielkich zmian takich realnych w działaniu rządu nie będzie po takich zmianach. Także tutaj trzeba bardzo mocno i bardzo, bardzo usilnie i długo pracować na zmianę takiej świadomości w społeczeństwie czy w narodzie. Mhm. To nie, no, jeśli naród nie będzie chciał rozliczenia, to go nie będzie. Jeśli będzie bardzo chciał rozliczenia, jeśli się zorganizuje, no to dopiero wtedy będzie można coś zrobić, ale na to trzeba bardzo długo pracować, bo tu świadomość w Polakach myślę, że jest jeszcze raczej ograniczona. No tutaj do takich powierzchownych spraw gdzieś się sprowadza, a tutaj musi się odmienić nawet nie tyle świadomość, co serce. Można tak to nazwać. Serce tego, co człowiek tak naprawdę w duszy chce. Czy chce sprawiedliwości,
i prawa.
Dla siebie też, bo to trzeba tak o tym pomyśleć. Czy tylko chce, żeby tam komuś, ale mi już nie. No to wtedy on nie chce sprawiedliwości, więc nie będzie się domagał mocno sprawiedliwości dla kogoś, jeśli będzie myślał, że no, on też nie jest tam w jakiś sposób w porządku. No to także to długi i trudny proces.
W tym filmie nie ma też promocji partii opozycyjnych, czy polityków z tej opozycji. To też...
Nie ma kogo promować.
No właśnie.
No kogo?
To też jest...
Kogo? Banda dziadów dookoła. Przecież to jest znamienne. Jeden wielki chlew na Wiejskiej. I tyle. I tam to nie tylko, że pokażemy, że PiS jest do dupy. No, tu resztę sobie dopowiedzcie. Ale ja chciałem jeszcze wrócić właśnie do tego wątku, który Czarek powiedział, że... To jest problem braku oczekiwań przez Polaków, w sercach Polaków.
Bo zostały obniżone przez Morawieckiego.
Dokładnie. Nie, gdzie tam przez Morawieckiego? To przez lata komuny i Kościoła Rzymskiego. Zobaczcie występ księdza Tadeusza Rydzyka. Co on powiedział? No co, że ksiądz tam zgwałcił dzieci? No ma pokusy, no to co, ma nie mieć?
No i zgrzeszył.
No toż to ma nie mieć? Ksiądz ma nie mieć pokus? Jak to tak?
Wy wszyscy macie pokusy.
No to, 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 No zobaczcie, to jest totalne
obniżenie oczekiwań.
Poniżej, że tak powiem, dziury w dnie do duchownych. A przecież duchowni, czyli tu w Polsce, no to jest jedyny rządzący kościół, czyli kościół rzymskokatolicki, oni mogą robić, co chcą. Przecież pamiętacie, taka była z Łomży, czy skądś taka kobicina? Bernadetta, jak to ona?
Krynicka.
Krynica mądrości, wieża z kości słoniowej chyba, nie? I ona powiedziała, a co to? A co, księdzu nie można? To ksiądz też człowiek. No to zobaczcie. Tu mówi przedstawiciel, ona z PiS-u, nie?
Tak.
Katolicko-narodowej partii, a tu mówi jeden z czołowych autorytetów duchowych, czyli ksiądz katolicki, ksiądz Tadeusz Rydzyk. Mówią dokładnie to samo, księdzu można. No to teraz weźcie sobie testament Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, jakie tu są wymagania dla przywódców duchowych. Zobaczcie sobie listy w pierwszym liście do Tymoteusza i w liście do Tytusa. Zobaczcie. Przeczytajcie sobie listę cech, bardzo długą, zaczynającą się od rodziny. Najpierw musi mieć żonę. Musi pokazać, że przez kilkadziesiąt lat potrafi być wierny jednej kobicie. Dalej musi mieć dzieci. Dobrze wychowane. Bo dzieci to są najlepsi szpiedzy. Przed wszystkimi można różne rzeczy schować. Przed dziećmi nie uchowasz. Jak dzieci wydadzą świadectwo swoim życiem, że naśladują życie rodziców w tym dobrym sensie, to znaczy, że ten człowiek zrobił dobrą robotę. A potem jeszcze cały zestaw cech moralnych. To jest Biblia, a to jest rzymski katolicyzm, który widzicie na co dzień. Zero oczekiwań. Tandeta moralna. Byle jakość. No to na takiej glebie jaki rząd powstanie? Tandetny moralnie i byle jaki. Czy będzie z PSL-u, czy będzie z Konfederacji, czy będzie z Platformy. Bo oni wszyscy wyrastają z pnia katolickiego. Byle jakości. Zero oczekiwań. Dlatego oczekiwania muszą się pojawić w sercach Polaków. To, co Cezary bardzo słusznie powiedział. Jeśli tych wysokich oczekiwań moralnych od przywódców, duchowych najpierw, a potem politycznych, nie wzbudzimy w sercach Polaków, będziemy mieli dalej byle jakie rządy. Przyjdzie następna zaraza i następne kilkadziesiąt tysięcy pójdzie do piachu.
Casa Pueblo, teraz nie mam już wątpliwości, to rząd, który celowo chce pogrążyć nasz kraj. Pytanie tylko, na czyje zlecenie?
No tu zlecenie. No pierwszy trop, no to mamy współpracę z Chinami otwartą, z komunistami chińskimi. Drugi trop, to mamy wielki wpływ niemiecki na nasz rząd. To są fakty, które znamy i tu możemy widzieć, jakie mogą być te jakieś wektory wpływania na Kaczyńskiego, a przez to na cały rząd. No, Tajne miał spotkania z Angelą Merkel, a nie tam z Donaldem Trumpem na przykład. No, no. Nie słyszałem o takich spotkaniach, a o Angeli Merkel wiemy, że się z nią spotykał kilkukrotnie, przynajmniej.
Tajnie, trzy razy.
W tajemnicy.
Nie ujawniono.
Trzy razy wiemy, a ile razy to nie wiem.
O czym na tych spotkaniach rozmawiano? Zoja Dreżek, naród polski musi się przeciwstawić tej władzy.
Dodam, że Niemcy wykorzystują tę sytuację, tam już abstrahując, jaki mieli wpływ na jej wywołanie, tu na pewno Chiny są głównym winowajcą, no to wykorzystują do pokazania, że oni tu są najlepsi w Europie i innym muszą pomagać. I z Francji biorą pacjentów, i z Czech, i z Polski chcieli. No na razie tu jest jakaś mniejsza współpraca, ale i tak media niemieckie wielokrotnie mówiły, że tu Polska odmawia pomocy, chociaż se całkowicie nie radzi, a tu Niemcy mogliby jej przecież pomóc. I pewnie jeszcze wykorzystają to dalej do łączenia Europy w jedno swoje, sobie podległe państwo.
Zoja Dreżek, naród polski musi się przeciwstawić tej władzy, ciągną nas na dno.
No tak, ale naród polski chciał tej władzy, przypominam. Naród polski jeszcze ostatnio zagłosował na Dudę. Taki mamy naród, taki mamy rząd. Można powiedzieć, stan narodu, on się odbije w jakości rządu. Czyli naród ma taki rząd, na jaki zasłużył. to jest rząd, na jaki zasłużyliśmy. My musimy najpierw odrobić lekcję odnowy moralnej i duchowej, a dopiero myśleć o dobrym rządzie. Cieszę się, że już część redaktorów, nawet z tych lewicowych stacji, zaczyna widzieć, że potrzebujemy naprawdę odnowy narodowej, a nie tylko łuny z Unii nam pomogą.
Mariusz Borucki, tylko że to nie jest koniec sabotażu, bo przecież nie rząd PiS już za miesiąc znów chce zagnać dzieci do szkół i o zgrozą wielu rodziców się tego doczekać nie może. Upadek Polski.
No właśnie, można narzekać na ministra, że kazał dzieciom iść do szkół, ale ilu rodziców domagało się wręcz, żeby te dzieci poszły do szkół? To są z sondaży przynajmniej wynikało, że dużo ponad połowa chciała, czy może nadal chce, żeby te dzieci do szkół w czasie epidemii chodziły. I tu to jakby wszyscy rodzice nie chcieli, no to minister mógłby se kazać, no i by se kazał, a oni by mu pokazali. Także no to nie wystarczy takie zrzucanie winy tylko na rząd, szczególnie kiedy go wybieramy, no bo jakby to był jakiś tam narzucony król, tam nie wiadomo jak,
jakoś cesarz. Tam,
tak, cesarz, no to jeszcze można wtedy mieć pretensje, ale kiedy większość Polaków go wybiera, a potem pretensje by chciało tylko do niego kierować, no to trzeba też troszkę do siebie mieć jeszcze pretensje i nad sobą samym się zastanowić, zanim się spróbuje zrobić te zmiany na poziomie całego państwa. No bo właśnie rząd odzwierciedla stan narodu, a czasem nawet się zdarzy takie szczęście, że jest trochę lepszy niż stan narodu. Czy to naród wykorzysta, czy nie, to już różnie z tym bywa.
Czyli możemy zgodzić się, że film Tomasza Sekielskiego Rok we mgle jest swoistym kalendarium, jeśli chodzi o nieudolność, a tak głębiej patrząc na tę sprawę o sabotażu rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Ogromnej perfidii moralnej, że ci ludzie potrafią wysyłać Polaków na śmierć, na chorobę, na poniewierkę dla albo swoich korzyści politycznych, tu patrz wybory majowe i później te czerwcowo-lipcowe, lub po to, by ukraść pieniądze. By ukraść pieniądze. Tośmy widzieli na ogromną skalę, że ci ludzie nie mają sumienia. Zobaczcie, że to są katolicy z takiego pierwszego szeregu, bo Szumowski to był wychowanek matki Teresy i jeszcze członek katolickiego zakonu, rycerzy maltańskich. Dobrze mówię? No, to widzicie. To jest rzeczywiście śmietanka katolickiej elity. Czym to się różni od takich szumów na szambie? To sobie sami już na to odpowiedzcie.
My polecamy w tym momencie dokument Epoch Times Joshua Phillipsa o tym, jak komunistyczne Chiny we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia zaraziły cały świat, o tym, co się działo w Wuhan. Naprawdę będzie to takie postscriptum, uzupełnienie do filmu Tomasza Sekielskiego Rok we mgle, bo tego wątku zabrakło nam, przynajmniej w filmie Onetu. Dziękuję wam serdecznie.
Myślę, że będziemy mieć jeszcze nie tylko postscriptum, ale drugi rozdział i to bardziej tragiczny, bo teraz znowu po świętach, przypuszczam, czy po feriach wróci propaganda, bo tam jest już pewne tam wypłaszczenie, pewnie się trochę zmniejszą te liczby i ruszy znowu dzieci do szkół, znowu ludzie przestaną, jeszcze mniej będą stosować tych środków ostrożności, albo już tam będzie propaganda, że szczepionka nas uratuje, a szczepionka nawet jeśli nas uratuje, to najwcześniej za pół roku, a tymczasem spodziewałbym się w końcu zimy, czy na początku wiosny, jeszcze większej śmiertelności niż mamy teraz.
To jak już powiedziałeś o szczepionce, to pozwolicie, że coś takiego, powiedzmy taki tragik farsę wam opowiem. Wiecie, że kto pierwszy ogłosił, że ma szczepionkę. Taką, co się leci na księżyc i wraca, nie? Taka zajefajna szczepionka. Sputnik 5, nie? Oczywiście Rosja pierwsza ma szczepionkę. Ale teraz naukowcy rosyjscy odkryli straszną rzecz. Wiecie co? Żeby ta szczepionka zadziałała. Spirytu ani grama. Ale to żeby jeszcze 3 dni. To by może który ruski wytrzymał.
A to 3 miesiące.
42 dni bez wodki! Bo inaczej szczepionka Sputnik 5, możesz sobie ją wsadzić, nie zadziała. No i żałoba narodowa w Rosji. Вот такая судьба.
I tym akcentem kończymy na teraz, ale nie żegnamy się z Państwem dzisiaj o 18:00. Idź pod prąd, dogrywka, specjalny program. Serdecznie zapraszam. 19:00 serwis informacyjny Idź pod prąd i 20:30 Studium Ewangelii Jana. Zachęcamy Was również do skorzystania ze świątecznej oferty naszego sklepu Idź pod prąd. W promocyjnych cenach wiele książek, film również Genesis Raj Utracony. Zapraszamy na stronę sklep.idźpodprąd.pl. A po programie Pamięć dziś pastora Chojeckiego, dlaczego naród upada, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Polecamy także, zaangażujcie się, ostatni czas trwa akcja pomocy dla polskich sprawiedliwych wśród narodów świata. Ona polega na przygotowaniu świątecznych paczek dla sprawiedliwych. Przyłączyć się do akcji można, kontaktując się z fundacją From the Depths, która planuje z okazji świąt podarować sprawiedliwym prezenty. Z fundacją można skontaktować się poprzez e-mail jd@fromthedepths.org lub za pośrednictwem Twittera czy Facebooka.
Na 20:30 chciałem dzisiaj szczególnie zaprosić, bo rozpoczynamy nowy projekt. We wtorek rozpoczęliśmy wspólne czytanie Księgi Apokalipsy, a w czwartek dzisiaj rozpoczynamy wspólne studiowanie Księgi Ewangelia Jana, czyli ten sam autor, ale jedno, co już się zdarzyło, a drugie to, co się wydarzy. I taka ciekawostka, to studium będzie prowadził mój syn, brat Eunik i Tymoteusz Chojecki, doktor.
Dziękuję Wam serdecznie i polecamy dzisiaj 20:30, a ze mną w studiu był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie.
I redaktor Cyrek Kusowicz, dziękuję również.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Państwu.
Do zobaczenia.
Dlaczego naród upada? Bardzo prosta odpowiedź znajduje się w 14 wersecie 11 rozdziału Księgi Przypowieści Salomona. To jest król, wielki władca polityczny, najmądrzejszy z ludzi na ziemi. Najmądrzejszy z ludzi mówi tak. Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada. Lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Tu tłumaczę, niektórzy się różnią, gdzie nie ma dobrej rady, czy dobrej decyzji, dobrego wskazania, tak można by to pokazać, no ale to rząd, kierownictwo zajmuje się tym wskazaniem. Oczywiście można by zadać pytanie, no ale dlaczego mamy zły rząd? No to jest inne pytanie i też często na nie odpowiadam. Dobry rząd jest dowodem Bożego błogosławieństwa. Boże błogosławieństwo naród zyskuje, kiedy zbliża się do Boga. Ale wróćmy do tego rządu, do tego rady czy kierunku, w którym naród zmierza pod wodzą jakiegoś tam przywódcy czy rządu. Jeśli to nie jest właściwe przywództwo, to zemści się na całym narodzie. To nie tylko jakiś rząd, dlatego chrześcijanie modlą się o swój rząd, nie? Krytykują go, dążą do zmiany złego rządu, ale też modlą się o nawrócenie złego rządu i to też wam zalecam. Pamiętajcie jednak, że zły rząd odbije się na naszym losie. To nie tak, że my sobie zbudujemy, a u nas we wsi spokojnie żaden rząd tu z Warszawy nie dochodzi. Dojdzie. Dojdzie. Dlatego, jeśli nie będziesz miał troski o dobry rząd, a jak uzyskać dobry rząd, to już mówiłem wcześniej, to będą spadały na ciebie baty. Nie tylko naród gdzieś upadnie, to ty i ja upadniemy. Warto sobie to wziąć do serca.
10 grudnia 1830 roku dyktator Powstania Narodowego, generał Józef Chłopicki, wysłał do cara Mikołaja I Romanowa delegację. W skład tej delegacji wchodzili minister Skarbu Królestwa, książę Drucki-Lubecki oraz poseł na Sejm Jan Jezierski. Chłopicki został dyktatorem, ponieważ był prześladowany przez namiestnika rosyjskiego w królestwie wielkiego księcia Konstantego i z tej racji był bardzo popularny. Nie wierzył jednak w możliwość zwycięstwa w zbrojnej walce z Rosją, dlatego dążył do negocjacji. Uniemożliwił okrążenie i rozbicie wojsk rosyjskich, które na czele z księciem Konstantym wycofały się z Warszawy, opóźniał mobilizację Wojska Polskiego, a jego wysłannicy przywieźli do Petersburga petycję, w której proponowali zakończenie powstania, utrzymanie Unii Personalnej Królestwa Polskiego i Rosji i przyłączenie do Królestwa tzw. ziem zabranych, czyli ziem, które Rosja zagarnęła podczas rozbiorów. Car Mikołaj nie podjął żadnych rozmów z polską delegacją. Zażądał, aby Polacy zdali się na jego łaskę i niełaskę. Jeden z posłów Chłopickiego, książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, pozostał w Rosji. Car mianował go członkiem Rady Państwa. Jan Jezierski wrócił do Warszawy i przekonywał wszystkich, że walka zbrojna z Rosją nie ma żadnych szans powodzenia, za co żołnierze omal go nie rozstrzelali. Po fiasku misji Druckiego, Lubeckiego i Jezierskiego Chłopicki podał się do dymisji. Kolejni dyktatorzy również nie wierzyli w zwycięstwo, o czym świadczą podejmowane przez nich decyzje.